Jak już mówiłem, chcemy dzisiaj przyjrzeć się końcówce listy do Galacjan. Jest taka jedna historia, która pasuje dobrze do tego fragmentu. Mój najstarszy brat, kiedy miał lat 4, 5, 6, został zapytany, kim będziesz, jak wyrośniesz? I on odpowiedział, Jeffkiem. I tak trochę jest, że w listach Nowego Testamentu czasami my jesteśmy porównywani właśnie do roślin, do drzewka. Więc nie wiem, kto z was już widział na dworze naszą Tosię, która rośnie tam już chyba od 2 lat. Jako właśnie grupa Youngsters posadziliśmy te drzewko kilka lat temu i ona sobie fajnie rośnie, więc jest to fajna ilustracja. Jeśli jeszcze nie widzieliście Tosi, Tosia dlatego, bo to jest Antonówka śmietankowa, to możecie wyjść i tam w rogu zobaczyć. Przy okazji możecie też zobaczyć zielnik, który w trakcie tygodnia jako tutaj w klasztorze razem z Lutrem sadziliśmy, jakie zioła tam fajne rosną. Z Włoch przywieźliśmy z podróży do Rzymu i kilka z nich. I właśnie patrząc się na to drzewko, można kilka ważnych prawd zrozumieć, które są dla nas ważne. Pytanie jest, jak możemy dbać o nasze drzewo, czyli o nasze życie, będąc w pewnym sensie jednocześnie drzewem i ogrodnikiem, żeby to drzewo dojrzewało, dorastało i żeby przynosiło owoce. Paweł mówi o tym właśnie, jak to możemy zrobić najlepiej w 5 rozdziale listu do Galacjan. Też otwórzcie proszę ze mną rozdział 5 listu do Galacjan i od 16 wersetu do końca rozdziału przeczytam ten tekst, te fragmenty. Podkreślam natomiast, żyjcie w duchu, a na pewno pokonacie żądzę ciała. Ciało bowiem pożąda przeciw duchowi, a duch przeciw ciału. Te pragnienia są ze sobą sprzeczne, tak by wam przeszkodzić w czynieniu tego, co chcecie. Jeśli jednak duch was prowadzi, nie podlegacie prawu. Wiadomo, co bierze się z ciała. Nierząd, nieczystość, rozpusta, oddawanie czci bożyszczom, wróżbiarstwo, wrogość, kłótliwość, zazdrość, porywczość, zaczepność, krnąbrność, brak troski o jedność, zawiść, chęć mordu, pijaństwo, rozpasanie i tym podobne. Zapowiadam wam teraz, tak jak czyniłem to wcześniej, że ci, którzy się tych rzeczy dopuszczają, nie odziedziczą Królestwa Bożego. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, powściągliwość. Przy takich cechach nie potrzeba prawa. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało wraz z jego namiętnościami oraz pragnieniami. Jeśli żyjemy w duchu, w zgodzie z duchem też postępujmy. Nie bądźmy żądni próżnej chwały, nie drażlijmy w ten sposób jedni drugich, ani nie kierujmy się wzajemną zazdrością. Pierwszą rzecz, którą Paweł mówi w pierwszych kilku wersetach, które czytałem, czyli od wersetu 16 do 18, jest to, że są dwie rodzaje gleby. Jest jedna dobra gleba, Boża gleba, która ma dużo dobrych składników żywnościowych, wszystkie minerały, wszystkie rzeczy, dobrą wodę, którą potrzebujemy, żeby drzewo mogło rosnąć. Ale jest też drugi rodzaj gleby, który powoduje, że jako drzewo, czy nasze drzewo życiowe nie będzie dojrzewało i że nie będzie przynosiło dobrych albo nawet żadnych owoców. Po jednej stronie mamy Ducha Świętego. Jeśli nasze życie jako ludzi, którzy żyją z Bogiem, jest zakorzenione głęboko w tej glebie, w Duchu Świętym, jeśli żyjemy z Nimi, pozwalamy na to, żeby On nas prowadził, to możemy przynosić dobre owoce. Ale po drugiej stronie jest nasza egoistyczna natura, nasze stare, egoistyczne ego, nasze stare ja. I nie do końca wiemy, dlaczego tak jest. Ale Biblia nam mówi w różnych miejscach, że w chwili, kiedy podejmujemy decyzję pójścia za Jezusem, w chwili, kiedy On daje nam swojego Ducha Świętego, On nie zabiera nam wcale tej starej natury. I dlatego, tak jak tu jest opisane, one walczą ze sobą, one się kłócą, one są sprzeczne wobec siebie. W pewnym sensie można powiedzieć, że każdy chrześcijanin ma rozdwojenie jaźni. Cierpi na schizofrenię. Z jednej strony chce to dobre, bo żyje, ma Ducha Świętego i nasz duch jest z nim połączony, a z drugiej strony nadal są te wszystkie stare chęci, pokusy, zazdrości i to wszystko, co w nas siedzi. Ta walka, ona nie dzieje się wokół nas, ona się dzieje w nas. I nikt z nas nie jest w stanie przed nią uciec. Nie możemy przed nią uciec, ale możemy zdecydować, co z tym zrobimy. możemy się zdecydować, że chcemy zakorzenić się dobrze w tej dobrej glebie, albo jednak zapuścić jakieś pędy do tej starej i karmić nasze stare ego. Ale jednej rzeczy nie możemy robić. Nie możemy odłożyć tej decyzji na kiedyś. Nie możemy udawać, że nie ma, nie możemy powiedzieć, że tak porówno, albo nie możemy powiedzieć, że ja się nie zdecyduję, zobaczymy, co z tego będzie. Bo jeśli my nie zdecydujemy się oddać kontroli nad naszym życiem Duchu Świętemu, jeśli my nie zdecydujemy się na to, żeby zakorzenić się w tej dobrej glebie, to stare ego weźmie wodze w ręce i będzie kontrolowało naszym życiem. Jeśli Bóg nie trzyma wodzy naszego życia, to będzie to nasze stare ego, nasze grzeszne ego. Bo to jest trochę dziwne. Już mówiliśmy o tym, że jesteśmy powołani do wolności. Ale musimy też dobrze rozumieć, co to znaczy być wolnym. Wolnym nie znaczy, że mogę sobie robić, co chcę. Jeśli myślimy, że tak jak czasami to się dzieje, rozmawiamy z ludźmi i nam mówią, że ja nie chcę tej waszej wiary, bo ona mi wszystko zabrania i ja chcę być wolnym, to oni nie rozumieją wolności. Oni myślą, że oni są wolni, kiedy Bóg jest daleko od ich życia. Prawdą jest, że jeśli Bóg nie trzyma wodzy naszego życia, że jeśli nie jesteśmy zakorzenieni głęboko w tej dobrej glebie, to jesteśmy niewolnikami naszego starego ego, naszej starej grzesznej natury i nie jesteśmy wcale wolni. Prawdziwą wolność możemy mieć, jeśli żyjemy w głębokiej zależności od Boga. I w 16 wersecie Paweł nam pokazuje, co to znaczy. Żyjcie w duchu, a na pewno pokonacie żądzę ciała. Czyli inaczej, jeśli ciebie denerwuje, że jeśli twój syn robi coś, czego nie chcesz i ty zaraz wybuchasz gniewem, jeśli nie lubisz tego, że jesteś zazdrosny, bo twój mąż się popatrzy na inną kobietę i ciebie zazdrość zżera, jeśli nie podoba ci się, że jesteś chciwy i chcesz coś z tym zrobić, to najlepszym sposobem, żeby coś z tym zrobić jest głęboko uzależnić się od Boga. Bo jeśli żyjesz w duchu, jeśli On ciebie prowadzi, to wtedy będziesz mógł przezwyciężyć te stare pokusy, te stare żądze. W innym wypadku one ciebie skontrolują. A następną rzecz, którą Paweł pisze w 18 wersecie, a jeśli duch was prowadzi, nie podlegacie prawu. Nie dlatego, bo dla chrześcijan prawo już nie ma znaczenia i mogą robić, co chce. Właśnie nie o to chodzi. Chodzi o to, że jeśli Duch nas prowadzi, jeśli Jego punkt widzenia jest moim punktem widzenia, jeśli Jego spojrzenie na świat, na to, co jest dobre, jest moim spojrzeniem, jeśli Jego wola stała się moją wolą, to teraz nie cytujcie mnie bez kontekstu, to mogę robić, co chcę i będzie to zgodnie z Bożą wolą. Wtedy prawo już mnie nie ogranicza, bo ja sam z siebie nie będę chciał robić tych złych rzeczy. Ja sam z siebie będę chciał, pragnął tych dobrych rzeczy. Jesteśmy tylko wolni, jeśli jesteśmy uzależnieni, jeśli żyjemy w zależności od Boga. I wtedy jesteśmy wolni, aby nie grzeszyć. A wolność od Boga ostatecznie zawsze jest niewolnictwem mojego własnego ego. Jeśli Duch Boży nas prowadzi, to nie musimy się bać, że zabłądzimy, bo żyjemy w zgodzie z Nim, idziemy razem z Nim. Teraz można by pomyśleć, przecież to jest oczywiste. Po co Paweł poświęca następny rozdział swojego listu, cenny papirus, który zdobył gdzieś za drogie pieniądze i pisze o rzeczach tak oczywistych? Problemem jest, że my ludzie jesteśmy po pierwsze bardzo zapominalscy, a po drugie przewlekle egoistyczni. Regularnie zapominamy, że ta walka dzieje się codziennie i że to nie my jesteśmy tak silni i mocni, że sobie z tym poradzimy, ale potrzebujemy właśnie tej dobrej gleby, z której wyciągamy wszystko, co jest dobre, żebyśmy my byli silni i mogli żyć w wolności od grzechu. Oczywiście pytanie, jak możemy to zrobić? Tosią to jest bardzo proste. Tak długo, jak ona tam stoi, będzie miała słońce, będzie miała wodę, czyli deszcz. Tak długo, jak chwasty nie obrosną ją i nie pozwolimy na to, ale będziemy te chwasty trochę wycinać, to tak długo ona sama będzie wbijała korzenie głęboko w ziemię. Natomiast z nami ludźmi jest trochę inaczej. To, żebyśmy wbili korzenie głęboko w tą dobrą glebę, nie dzieje się samo z siebie. Ta gleba jest, tam jest dużo wody, tam jest są wszystkie składniki żywnościowe, które potrzebujemy, ale my musimy wbijać nasze korzenie głęboko w tą ziemię. To jest naszym zadaniem, żeby nasze korzenie rosły. I znowu powiem coś bardzo oczywistego. Ale znowu, jesteśmy zapominalscy i musimy to sobie przypominać. Jedynym sposobem, żeby to robić, jest spędzać czas z Bogiem. Z Jego Słowem, w modlitwie, z innymi wierzącymi, którzy są Jego ciałem, Jego organizmem, po to, żebyśmy przypominali sobie, jak wartościowe jest to, co On ma nam, dla nas i jak ważne jest to, żebyśmy w tym trwali. Jestem pewny, że jeśli będziemy nasz harmonogram dnia, jeśli będziemy nasz harmonogram roku, jeśli będziemy nasze życie ustanawiali odpowiednio, żebyśmy spędzali czas z Bogiem, z Jego narodem, z Jego ludem, z Jego rodziną, z Jego Słowem, z Jego Duchem w modlitwie, to nasze korzenie będą coraz silniejsze i drzewo, nasze drzewo życia będzie dorastało. Ale być może teraz mówisz, nie przesadzasz trochę z tym starym ego, czy to naprawdę jest tak straszne? Dlaczego musimy tak bardzo pilnować, żeby nie być pod władzą tego ego? Więc Paweł w następnych wersetach od 19 do 21 opisuje, jak wygląda życie, gdzie panuje nasze stare ego. Wiadomo, co bierze się z ciała. Inni tłumaczą, wiemy, czym są uczynki ciała. Nierząd, nieczystość, rozpusta, oddawanie czci bożyszczom, wróżbiarstwo, wrogość, kłótliwość, zazdrość, porywczość, zaczepność, krnąbrność, brak troski o jedność, zawiść, chęć mordu, pijaństwo, rozpasanie i tym podobne. Nie chcę teraz się rozpatrywać przy każdym pojedynczym słowie, co dokładnie one znaczą, bo byłoby to trwało, ale możemy w skrócie powiedzieć, że tu chodzi o cztery takie grupy grzechów. Że chodzi o uczynki, które są związane z seksualnością, jakieś grzechy seksualne. Chodzi o grzechy, które są, można by powiedzieć, okultystyczne. O grzechy, które niszczą społeczność i o grzechy, które cechują się tym, że brak tam totalnej miary i że ludzie, którzy te grzechy popełniają, żyją bez miary. Natomiast jak tragicznie te grzechy są, możemy sobie wyobrazić, kiedy pomyślisz o tym, jak by wyglądała twoja rodzina, gdyby ta lista rzeczy, które Paweł opisuje, były właśnie opisem twojej rodziny, gdzie to wszystko miałoby miejsce. Domyślam się, że nikt z nas nie chciałby żyć w takiej rodzinie, gdzie jeśli się o niej mówi, to jest to jest rodzina, która jest kłótliwa, zazdrosna, brak troski o jednych i tak dalej. Ale, tak Paweł pisze, jeśli my pozwolimy na to, żeby nasze stare ego rządziło, to wtedy takie uczynki z tego powstaną. I Biblia, tutaj Paweł w tym momencie wyraźnie mówi, jaka jest ocena tych rzeczy. Czasami my dzisiaj mówimy, że to są problemy, że to są jakieś błędy, które ludzie robią. Natomiast Paweł mówi tak. Przepraszam. 21 werset. Zapowiadam wam teraz, tak jak czyniłem to wcześniej, że ci, którzy się tych rzeczy dopuszczają, nie odziedziczą Królestwa Bożego. To jest poważna ocena. Ci, którzy te rzeczy czynią, nie odziedziczą Królestwa Bożego. Możecie teraz powiedzieć, ale jak to pasuje do tego wszystkiego, co tu przez tydzień opowiadaliście dzieciom, że w czasie reformacji Luther, Zwingli, Calvin, inni odkryli, że tylko z łaski jesteśmy zbawieni, że tylko przez wiarę dostępujemy zbawienia, że tylko Chrystus jest gwarantem naszego zbawienia. Tak, to jest prawda. Bóg nie będzie miał wagi, na której będzie ważył nasze dobre i złe uczynki i potem mówił, jeśli waga przechyli się w jedną albo w drugą stronę, że idziesz do nieba albo do piekła. Zbawienie jest tylko w jednym imieniu, jak to w Dziejach Apostolskich jest powiedziane. Ale Paweł tutaj pisze, że jeśli ty jesteś dzieckiem Boże, jeśli ty jesteś tym dobrym drzewem, to te złe uczynki, te złe owoce nie mogą mieć miejsca w twoim życiu. Jeśli tak jest, że ta lista opisuje twoje życie, to znaczy, że coś bardzo poważnie jest nie tak. Być może wcale nie jesteś dzieckiem Bożym, bo nadal nie chcesz, żeby Bóg ciebie kontrolował. A być może też tak długo już pozwalałeś na to, żeby twoje stare ego kontrolowało twoje życie, że twoje drzewo zdziczało, że już nie jest tym szlachetnym drzewem, które Bóg tobie dał. Ważne jest więc, żebyśmy pilnowali naszego drzewa i żebyśmy obcinali te wszystkie chore pędy, które się pojawiają. Żebyśmy reagowali na to, jeśli pojawia się zazdrość, zawiść, jeśli pojawiają się grzechy seksualne, jeśli pojawia się chęć niszczenia innych albo braku miaru. Znacie tą historię małego księcia? Jeszcze raz, tak, księcia. Małego księcia? Jakie on miał zadanie, główne zadanie, jak mieszkał na swojej małej planecie? Wycinać baobaby. I problem z tymi baobabami było taki, że na początku one wyglądały bardzo niewinnie. I jak ta róża się pojawiła, to nie był pewny, czy to baobab, czy to róża. Więc trzeba było dokładnie się przyglądać, ale też nie można było długo czekać. Bo jak ten baobab już wyrósł na duże drzewo, to on się tak zakorzenił, że kontrolował, jak to był ten fajny obrazek, na pewno znacie, trzy takie baobaby, które całą tą jego małą planetę trzymają mocno i już zniszczą tą całą planetę. Te chore pędy w naszym życiu są trochę jak te baobaby. My musimy być czujni, musimy uważać. Nie, żeby odfajkować listę wieczorem, że dzisiaj trzy pędy odciąłem, ale żeby troszczyć się o nasze życie, żeby te chore pędy, jeśli zauważymy w relacji do osób bliskich nam, jeśli tak jak w tym tygodniu zauważyliśmy, jak się jest razem ze sobą, współpracuje przez 24 godziny na dobę, to dochodzi do jakichś małych kłótni, starć. I żebyśmy to zaraz, jak zauważymy, że pojawia się tutaj złe żądze, jak to jest napisane, złe emocje, złe myśli, żebyśmy zaraz odcinali, żeby te pędy nie rozrastały się, bo inaczej zniszczą nasze życie. Musimy to zrobić w pierwszej linii, każdy wobec siebie. Musimy się pytać, czy ja w tej sytuacji robiłem to z powodu na mój własny egoizm? Jeśli tak, to przeprosić, przyjść z tym do Boga, przeprosić też tą drugą osobę, ale też mamy dbać o siebie nawzajem. Mamy patrzeć i pomówić sobie nawzajem, hej, widzę coś w swoim życiu, co mnie trochę niepokoi. Może ty jeszcze tego nie widzisz, ale ja widzę, że tu jest taki chory pęd, na który musisz zwrócić uwagę i musisz to wyciąć z swojego życia. Bóg dał nam nowe życie, dał nam to nowe drzewo, które rośnie w dobrej glebie. W tej glebie jest wszystko, co potrzebujemy i my musimy tylko dbać, żeby to korzenie rosło jak najgłębiej i żeby te chore pędy nie rozrastały się. A ostatnia rzecz jest, mamy chętnie nosić owoce. Owoce, które on nam dał. Przepraszam, owoc. Owoc jest opisany w 22 i 3 wersecie. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, powściągliwość. To jest cała lista dobrych zachowań, dobrych postaw, dobrych cnot. Rzeczy, które jeśli będą w naszym życiu, na pewno polepszą nasze życie, życie naszej wspólnoty, życie naszej rodziny. Jak już mówiłem, jest to jeden owoc, który jest w całym jednym pakiecie, ale może najważniejsze jest to, że to jest owoc. Już jakiś czas temu zrobiłem to, więc już nie powtarzam. Rzuciłem dwa jabłka. Pamiętacie? Jedno było prawdziwym jabłkiem, drugie było jabłkiem ze styropianu. Jabłka wyglądają bardzo podobnie. Na pierwszy rzut oka, gdyby stały w sklepie, byście mogli wziąć to styropianowe. Wygląda fajnie, soczyście, kolorowe. Ale różnica jest ogromna. To jedno jest smaczne. Nie wiem, jak styropian smakuje, domyślam się, że nie jest najlepiej. To jedno ma wartości odżywcze, to drugie żadnych. Jest raczej trucizną dla nas. I taka jest różnica między uczynkami ciała a owocem Ducha Świętego. A z owocem tak jest, że my owocu nie jesteśmy w stanie zrobić. To, co możemy robić, to pilnować naszych korzeni. Możemy dbać, żeby obcinać te chore pędy i czekać. I mieć cierpliwość, że Bóg z dnia na dzień, z krokiem na krok, który będziemy robili do przodu, będzie przez nas, w nas, tworzył ten owoc. I być może tak będzie, że ty nie zauważysz, że ten owoc urósł, ale ktoś inny podejdzie do ciebie i powie, ja widziałem zmiany w twoim życiu, na dobre. I bardzo się z tego cieszę i chcę cię zachęcić, że twoje życie się zmienia. My tylko jesteśmy tymi, którzy noszą te owoce, a Bóg jest tym, który stwarza, który daje ten owoc. A jeden z takich dobrych sposobów, jeśli już chcemy, że tak powiem, przyspieszyć trochę ten proces dojrzewania, jest służenia innym. Pamiętam jakiś czas temu, być może będzie to dla niektórych z was szokujące, w każdym razie siedziałem sam w pokoju, byłem studentem i sobie pomyślałem, muszę sobie znaleźć żonę. I wiecie, jaki miałem powód? Bo zauważyłem, że bardzo fajnie jest, jeśli się jest samemu, to wtedy bardzo łatwo jest być świętym. Z nikim się nie kłóciłem, na nikogo nie byłem zazdrosny, z nikim, nie wiem, nie rywalizowałem, bo byłem sam. Ale jeśli wchodzimy w relacje z innymi osobami, to wtedy dopiero nie powstają, ale wychodzą na jaw te wszystkie nasze egoistyczne pożądliwości. Kiedy widzę, że ktoś inny robi coś lepiej, to jestem zazdrosny. Kiedy widzę, że ktoś robi coś inaczej, a nie tak, jak ja uważam, że on powinien, to wtedy jestem wściekły, dlaczego on mnie nie słucha i tak dalej, i tak dalej. Dlatego jeśli chcesz przyspieszyć proces dojrzewania, to może oczywiście jeździć na jakieś konferencje, ale dużo lepszym pomysłem jest służyć. Wejść w jakąś służbę tam, gdzie jesteś. W twoim zborze, jeśli to jest twój zbór, to tu w tym zborze, w innym miejscu, w twojej rodzinie, służyć innym. A to przyspieszy bardzo szybko twój proces, bo wyjdą na jaw te wszystkie chore pędy, a Bóg będzie mógł w pokorze, jeśli mu służysz, innym służysz, budować tą zależność, twoją zależność od Niego i pozwolić Ci, żeby twoje owoce dorastały, dojrzewały. Już na sam koniec. Sorry, jednak mam czwarty punkt, zapomniałem o nim. Paweł pisze tak. Jeśli żyjemy w duchu, w zgodzie z duchem, też postępujmy. Trochę dziwne stwierdzenie, ale Paweł tutaj chce nam jedno powiedzieć, że jeśli już zakorzeniliśmy się w tej dobrej glebie, to mam też z tego korzystać. Dla nas, którzy nie jesteśmy ogrodnikami w nowoczesnym świecie, XXI wieku, może mam inny pomysł. Znacie akumulatory, tak? Akumulatory są w stanie zachować przez jakiś czas energię. I tak jest, że w pewnym sensie obrazowo mówiąc, każdy człowiek rodzi się z takim pustym akumulatorem. I my próbujemy za każdą cenę napełnić ten nasz akumulator przez różne rzeczy. Przez to, że inni biją nam brawo, o jak fajnie co zrobiłeś i wtedy tak troszeczkę się ten akumulator ładuje. Przez to, że robimy coś dla innych albo że mamy władzę nad kimś i wtedy sami się pocieszamy, że o ja umiem ludzi kontrolować i mój akumulator się trochę ładuje. Przez to, że robimy różne inne rzeczy, że szukamy satysfakcji, może adrenaliny, żeby naładować nasz akumulator trochę. Ale kiedy Bóg nam daje swojego Ducha Świętego, to nagle jesteśmy podpięci pod reaktor atomowy. Nagle tej energii mamy tak dużo, że ona się nigdy nie skończy. My już nie potrzebujemy wysysać inne osoby, żeby mieć trochę energii. My mamy tej energii pełno. Problem jest z tym, że czasami przełączamy się z powrotem na tryb akumulatora. Próbujemy znowu po staremu postępować, po staremu żyć, zamiast robić to, co Bóg nam mówi, co jest dobre dla nas. Dlatego Paweł mówi, ty zostałeś podłączony do tej sieci, do elektrowni atomowej. Tam jest tyle energii, ty nie potrzebujesz nic innego. Ty jesteś zakorzeniony w tej dobrej glebie. Teraz czerpaj z tej dobrej gleby, a nie próbuj znowu przenieść się tam gdzieś do tej starej, suchej, gdzie nie ma nic wartościowego. Ty jesteś prowadzony przez Ducha Świętego. Nie pozwól, żeby twoje ego wzięło znowu wodze w ręce i robiło wszystko po staremu, bo zdechniesz. Innym słowem, codziennie na nowo ukierunkowuj się na Boga. Przypomnij sobie, że z Jego łaski żyjesz. Nie tylko z Jego łaski zostałeś zbawiony, ale z Jego łaski żyjesz, że On wie najlepiej, co jest dobre dla ciebie. Przychodź do Niego. Pozwalaj, żeby to drzewo rosło, żeby dostawało wszystkich wartościowych elementów. I dobrze jest w tym czasie, nie tylko w tym czasie, przez cały czas mieć ludzi wokół siebie, przyjaciół, którzy nas zachęcają, którzy nam przypominają o tych ważnych rzeczach, żeby nasze korzenie coraz głębiej wbijały się w tą dobrą glebę. Ty jesteś takim drzewem w Bożym ogrodzie. I On chce, żebyś ty na Jego chwałę przynosił jak najlepsze owoce. Dlatego zachęcam cię do tego, żebyśmy, każdy z nas, ale też my razem wszyscy wspólnie, dbali o nasze korzenie, żebyśmy byli zakorzenieni w dobrej ziemi. Żebyśmy pilnowali, żeby te chore pędy nie popsuły naszego życia, żebyśmy chętnie nosili te owoce, pamiętając, że to Bóg je daje, nie my sami. I żebyśmy pamiętali, żebyśmy byli podłączeni do tej energii, która jest w Bogu, do Jego mądrości, do Jego miłości, do Jego łaski. A wtedy będziemy przynosili owoce na Bożą chwałę. Amen.